Wyobraźcie sobie, że siedzenia i krzesła, na których siedzicie, są to miejsca w samolocie. Wyobraźcie sobie, że do pierwszych rzędów przychodzi teraz stewardesa i jednemu z pierwszych rzędów wręcza spadochron. I mówi, żeby sobie go ubrał, ponieważ będzie mu się lepiej jechało, wygodniej. Będzie na pewno zadowolony, że to, co go teraz czeka, to jest wielka przygoda i będzie przeszczęśliwy. Ta osoba oczywiście ubiera ten spadochron i siedzi w tym fotelu, zaczyna się wiercić po paru minutach, zaczyna się trącać, z tyłu zaczynają się z niego śmiać, bo jak coś jest śmiesznego, to ludzie się śmieją. I po pewnym czasie woła stewardesę i mówi, że no to... To nie jest wcale takie wygodne, jak mówiła, że to jej tak naprawdę przeszkadza. I ściąga ten spadochron, oddaje. Stewardesa zabiera ten spadochron, podchodzi do ostatniego rzędu, podaje go osobie i mówi, żeby ubrała ten spadochron, ponieważ lecą na wysokości kilku tysięcy metrów i w razie czego, jeżeli coś by się stało z samolotem, to powinien wiedzieć, że to jest jedyny spadochron w tym samolocie. Osoba to ubiera. Znowu są osoby, które się z niego śmieją. Ale ta osoba mówi, no, będziemy się śmiali, zobaczymy, kto się będzie śmiał, jak spadniemy. Tej osobie nie przeszkadza, że jest niewygodny, że jest ciężki, że przeszkadza. To jest przykład, który przeczytałem w książce takiego autora, który nazywa się Ray Comfort. Książka nosi tytuł Najbardziej strzeżony sekret piekła. I cała mówi o tym, że w dzisiejszym ewangelicznym chrześcijaństwie zapomnieliśmy o bardzo ważnej rzeczy, przy całym zwiastowaniu o wspaniałości Boga i Pana Jezusa Chrystusa, zapomnieliśmy o zwiastowaniu prawa do serca grzeszników, o zwiastowaniu prawa do miejsca, w którym to prawo przez Boga zostało zapisane, do miejsca, w którym poprzez prawo nasze sumienie zostaje pobudzone i zaczynamy patrzeć na świat oczami naszego Boga i Twórcy tego prawa. Jest tam też taki kolejny przykład. Wyobraźcie sobie wioskę, małą wioskę, w której wszyscy ludzie są ze sobą zapoznani. Wyobraźcie sobie, że w tej wiosce nigdy nie obowiązywały żadne przepisy drogowe. Ponieważ tam nikt takiego przepisu nigdy nie złamał. Więc nie widzieli potrzeby. Oczywiście mieszkają tam sami chrześcijanie. Spróbujcie sobie wyobrazić sobie taką sytuację. Jest młoda osoba, która do tej wioski przyjeżdża, czy przyprowadza się. Jest świeżo po kursie prawa jazdy. Dostaje samochód. No i jak to często bywa, ciężka noga rozpędza się. Będąc po kursie wie, że przepisy mówią o jeździe w terenie zabudowanym, że szybkość jest ograniczona. Ale ta osoba chce poczuć moc pod stopą i przyciska ten pedał gazu i przyjeżdża i na zegarze ma zamiast 50, ma 100 km. I przejeżdża tam i z powrotem. Nie ma żadnych zakazów, nie ma żadnych nakazów, nie ma żadnych informacji ani ostrzeżeń. Myśli, że może. Ale mieszkańcy zatroskani tym zaczynają się zastanawiać, no co tu zrobić. Trzeba by temu dać jakiś zapłat. Więc ustanawiają prawo, zwołują spotkanie i ustanawiają, że ograniczenie prędkości obowiązuje do 50 i za każdy kilometr jest grzywna 100 zł. Oczywiście ta młoda osoba o tym nie wie. Jedzie z powrotem i znowu chce poczuć moc między nogami. Jedzie 100 km na godzinę, zostaje zatrzymana, 5 tysięcy do płacenia, nie ma kajdanki do więzienia. Bez tłumaczenia. Ale ja nie wiedziałem. Tam mówią, no jak nie wiedziałeś? Przecież wiesz, że się nie jeździ tak szybko. Był kurs. Czytałaś, wiedziałeś. Dla mnie ten przykład jak gdyby przywołał pewne zdarzenia i myśli, które kiedyś mną targały. Przestępca nie wie o tym, kiedy zostanie zatrzymany. Ale wyobraźmy sobie, że teraz inny scenariusz. Zostaje znowu zatrzymany, a władza mu mówi: przekroczył pan prędkość, cegiełka 1 zł. Proszę tego więcej nie robić. Jedzie dalej. Znowu przekracza prędkość, znowu go spotyka kolejny patrol. Proszę tego więcej nie robić. Cegiełka, złotówkę. Co robi? Zagląda do kieszeni, ile tam ma jeszcze tych złotówek. Na ile sobie może jeszcze pozwolić. Taki jest człowiek. Tacy wszyscy my jesteśmy. Korzystamy z tego, że możemy. Że jeszcze nie zostaliśmy złapani. Że jeszcze nie dostaliśmy należnej kary. Ten człowiek nie ma czym zapłacić. Siedzi w więzieniu i kiedy zastanowimy się, o czym on może myśleć i jak on może rozważać w swoim sercu, co też się stało i dlaczego tak się stało, to jedno jest pewne. Że prawo, jakie by nie było, to pokazuje głębię nieprawości. Taki jest jego cel. Prawo pokazuje głębię nieprawości człowieka. Zdrowy rozsądek i nasze sumienie mówi nam, że robimy źle. My to wiemy. My zawsze to wiemy, bo te prawa są wypisane na naszych sercach. Natomiast prawo nam pokazuje, jak bardzo źle robimy. I nie pozostawia nam żadnych wątpliwości. Żebyśmy się nie tłumaczyli. Prawo zamyka nam usta. Brak możliwości zapłaty pokazuje nam nasz ogrom bezradności. Jeżeli nie mamy czym zapłacić, to jesteśmy bezradni. Jesteśmy skazani na łaskę kogoś, kto wpłaci za nas kaucję. Taki jest właśnie cel prawa. Prawo jest nieuchronne, bezwzględne i surowe. Jeżeli nie doprowadza do pokuty, to nie spełnia swojego zadania. Jeżeli nie doprowadza do odwrócenia się od złych uczynków, nie spełnia swojego przeznaczenia. Zakon, jak jest to nazwane w Piśmie Świętym, prawo, jak to często my nazywamy, ożywia nasze sumienie. Nazywa grzech po imieniu. To jest to, czego my sami często nie potrafimy zrobić lub nie chcemy zrobić, lub uważamy, że nie możemy zrobić, albo nie potrafimy zrobić. Ale to jest nasze zdanie. Najczęściej tą drogą właśnie idziemy. Co jest oznaką właściwego zrozumienia? Oznaką właściwego zrozumienia jest pokuta. Nie poznałbym grzechu, gdyby nie zakon. W liście do Rzymian w 7 rozdziale i w 7 wersecie apostoł Paweł mówi: nie poznałbym grzechu, gdyby nie zakon. Cóż więc powiemy, że zakon to grzech? Przenigdy. Przecież nie poznałbym grzechu, gdyby nie zakon. Wszakże i o pożądliwości nie wiedziałbym, gdyby zakon nie mówił: nie pożądaj. Nie wiedziałbym. W 3 rozdziale listu do Rzymian, w wersecie 20, jest rozwinięta ta myśl. Dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu. Taki jest cel zakonu. Bez zakonu nie ma poznania grzechu. Zakon nas obliguje. Zakon nas ostrzega. Te prawo tak naprawdę pobudza nasze sumienie i dzięki niemu stajemy się tacy, jacy powinniśmy być. Takimi, jakimi chce nas widzieć Bóg. Kierujący się sumieniem. Wyszkolonym i prowadzonym przez Boże prawo. Co mam robić, jeżeli to już dotrze do mojego serca? Co mam robić? Jak się mam zachować, jeżeli już wiem? Te pytanie, co mam robić i jak się zachować, było najczęstszym pytaniem ludzi, którym została zwiastowana Ewangelia i do których dotarło to prawo do ich samego serca. W Dziejach Apostolskich, w 2 rozdziale, 37 wersecie czytamy: a gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi. Rzekli do Piotra i pozostałych, co mamy czynić, mężowie bracia? W Ewangelii Łukasza w 18 rozdziale i w 18 wersecie i zapytał pewien dostojnik tymi słowy, nauczycielu dobry, co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny? To były pytania tych ludzi. Oni chcieli znać odpowiedź. Ewangelia Łukasza, 10 rozdział, 25 werset. A pewien uczony w zakonie wystąpił i wystawiał go na próbę. Uczony w zakonie, czyli znający prawo. Nauczycielu, co mam czynić, aby dostąpić życia wiecznego? I tutaj nie otrzymał odpowiedzi z zakonu. Tutaj otrzymał inną odpowiedź. Rozdaj, co masz i chodź za mną. Dlatego, że znał zakon, ale się nim nie kierował. Nie żył pewnie z nim. I w Ewangelii Łukasza czytamy, przychodzili też celnicy, ci znienawidzeni, by dać się ochrzcić i mówili do niego, nauczycielu, co mamy czynić? Zakon przygotowuje grzesznika do odebrania łaski Bożej. To jest główna i najważniejsza zasada, którą czytamy w Piśmie Świętym. Zakon przygotowuje grzesznika do odebrania łaski Bożej. Bez prawa, które ożywia nasze sumienie, nie jesteśmy w stanie tej łaski przyjąć tak, jak Bóg chce, abyśmy ją odbierali. Prawo to nauczyciel. W liście do Galacjan czytamy, tak więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni. Dzięki temu, co robi zakon w naszych sercach, co się dzieje z naszym życiem, dzięki temu, że nastawiamy się odpowiednio do łaski Bożej i tym samym do Ewangelii, dzięki temu możemy wierzyć. Dzięki temu ożywa w naszych sercach to, dzięki czemu mamy życie. W liście do Rzymian Paweł opisuje to. Nie to, co czynię, nie to, co chcę, to czynię. Dzięki temu zgadzam się, że zakon jest dobry. My czasami mamy dobre myśli, mamy dobre motywacje, mamy dobre dążenia. Natomiast nasze złe skłonności, nasza prawdziwa natura powoduje, że nam się to wszystko miksuje, miesza. I miało być dobrze, a często wychodzi jak zawsze. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 7 rozdziale opisuje to, jaka jest moc tego zakonu, który go piętnuje. 7 rozdział, 16 werset mówi, a jeśli to czynię, czego nie chcę, zgadzam się z tym, że zakon jest dobry. Pismo mówi do nas prawdę. Dzięki temu, że zakon wykonuje swoją pracę, Bóg może wykonać swoją pracę. Zamyka nam usta. W liście do Rzymian w 3 rozdziale i 19 wersecie czytamy. A wiemy, że cokolwiek zakon mówi, mówi do tych, którzy są pod wpływem zakonu. Aby wszystkie usta były zamknięte i aby cały świat podlegał sądowi Bożemu. Taka była wola Boża od początku. Taka jest Boża droga poznania i dojścia do przyjęcia łaski, którą mamy w osobie Pana Jezusa Chrystusa. Aby wszystkie usta były zamknięte i aby cały świat podlegał sądowi Bożemu. Bracia, drodzy bracia i siostry, Biblia mówi prawdę. Zakon powoduje to, prawo, które mamy w Piśmie Świętym, prawo, które ożywia nasze sumienia, powoduje, że przestajemy się usprawiedliwiać. Stajemy przed Bogiem, wiedząc, że to, co mówi, jest słuszne i prawdziwe. Biblia nigdy mnie nie okłamała. Natomiast często nie podobało mi się to, co ona o mnie mówi. Ona powiedziała o mnie, że jestem grzesznikiem, że jestem człowiekiem, który zasługuje na karę. Ona mnie osądziła. I dzisiaj, drodzy bracia, stoję przed wami właśnie jako grzesznik. Jako taki grzesznik, o którym Biblia mówi prawdę. W którym nie ma nic dobrego. Dzięki temu, że Bóg zawarł w swoim słowie przeogromny bagaż informacji dotyczącej naszej bezbożności i grzechu. Dzięki temu my możemy przyjmować łaskę. Biblia mówi prawdę. czy mi się to podoba, czy nie. W pierwszym liście do Tymoteusza, w pierwszym rozdziale, werset 8, czytamy: wiemy zaś, że zakon jest dobry, jeżeli ktoś robi z niego właściwy użytek. W 9 wersecie: wiedząc o tym, że zakon jest ustanowiony nie dla sprawiedliwych, lecz dla nieprawych, dla nieposłusznych, dla bezbożnych, dla grzeszników, dla bezecnych, dla nieczystych, dla ojcobójców i matkobójców, dla mężobójców. Dziesiąty rozdział listu do Rzymian jeszcze bardziej pokazuje nam, jak ważną kwestię poruszał apostoł, by ludzie zrozumieli istotę przesłania Bożego prawa i Ewangelii. 10 rozdział, 3 werset: bo nie znając usprawiedliwienia, które pochodzi od Boga, a własne usiłując ustanowić, nie podporządkowali się usprawiedliwieniu Bożemu. Drodzy bracia i siostry, to, o czym dzisiaj będę chciał mówić, to jest droga, jaką każdy z nas przeszedł lub powinien przejść, aby stać się uczniem Pana Jezusa Chrystusa. To jest droga, o której w Starym Testamencie mówią prorocy, to jest droga, do której nawiązują w Nowym Testamencie apostołowie, to jest droga, do której kazał nam zdążać Pan Jezus Chrystus. Biblia mówi nam o dwóch rodzajach dróg. Biblia mówi nam, że często my sami wybieramy jakieś drogi. Biblia pokazuje nam, że my często nasze drogi mylimy z drogami Bożymi. Skąd wiedzieć, jaką drogą iść? Skąd wiedzieć, czy kroczę dobrą drogą? Skąd wiedzieć, że jestem na dobrej ścieżce? Skąd wiedzieć, że akurat ta droga jest właściwa? 10 rozdział, 3 werset: bo nie znając usprawiedliwienia, które pochodzi od Boga, własne usiłują ustanowić, nie podporządkowali się usprawiedliwieniu Bożemu. Ale w tym samym liście apostoł Paweł, oprócz tego, że pokazuje, jaki jest powód, to pokazuje też, że nie będzie im łatwo się wywinąć z tego. W 2 rozdziale opisuje ludzi, którzy nie znają prawa. 2 rozdział, 15 werset: ci ludzie dowodzą, że treść zakonu zapisana jest w ich sercach. Wszak świadczy o tym sumienie ich oraz myśli, które się nawzajem oskarżają lub też biorą w obronę. Drodzy bracia, wszyscy odpowiadamy przed naszym Panem. I często, znając samych siebie, wiemy, że jesteśmy wewnętrznie rozdarci i tłumaczymy się przed Bogiem. Mamy tysiące różnych usprawiedliwień, ale to nie zmienia faktu, że wiemy, jak powinniśmy postępować. Wiemy, ponieważ poucza nas o tym Pismo. A jeżeli nie poucza nas o tym Pismo, to poucza nas o tym nasze sumienie. Dalej, w tym 2 rozdziale czytamy: bo ci, którzy bez zakonu zgrzeszyli, bez zakonu też poginą. A ci, którzy w zakonie zgrzeszyli, przez zakon będą sądzeni. Gdyż nie ci, którzy zakon słuchają, są sprawiedliwi u Boga, lecz ci, którzy zakon wypełniają, ci usprawiedliwieni będą. Skoro bowiem poganie, którzy nie mają zakonu, z natury czynią to, co zakon nakazuje, są sami dla siebie zakonem, chociaż zakonu nie mają. Dowodzą też oni, że treść zakonu zapisana jest w ich sercach, szat świadczy o tym ich sumienie oraz myśli, które się nawzajem oskarżają lub też biorą w obronę. Nikt z nas nie może powiedzieć, że nie wiedział. I to jest święta prawda Pisma. Nikt z nas, jak tu siedzimy i ilu nas tu jest, nikt z nas nie może powiedzieć, że nie wie. Zdajemy sobie sprawę, że wierzący grzeszy. To jest nauka, która mieści się na kartach Pisma i tak naprawdę pokazuje nam, że mając świadomość tego, że grzeszymy, przybliżamy się do Boga, a nie od Niego się oddalamy. Chciałbym to właśnie wykazać, pokazując w jaki sposób my, ludzie, żyjąc w dzisiejszym świecie, często próbujemy zagłuszyć nasze sumienia, żeby nie usłyszeć tego, co mówi do nas Bóg. Jest kolosalna różnica pomiędzy wierzącym, który grzeszy i wyznaje grzechy i szuka większej świętości, który jest dyscyplinowany przez Pana, a kimś, kto grzeszy i grzeszy nawykowo. Uważając to za coś normalnego. A wyznaje, że jest chrześcijaninem, że jest Pan Jezus jego Panem. Największym dowodem, że jesteś chrześcijaninem, jest to, że właśnie Bóg pokazuje ci twój grzech. Jeżeli zmagacie się z tym, że nie kochacie wystarczająco, jeżeli zmagacie się z tym, że brakuje wam tej miłości, to dowód, że jesteście wierzący, ponieważ Bóg w was pracuje. On pokazuje wam wasze braki. Jeżeli stwierdzacie, że nie jesteście święci i pokutujecie i to was martwi, to znaczy, że jesteście wierzący. To znaczy, że Bóg w was pracuje. Pamiętam taki dzień, kiedy zobaczyłem siebie jako martwego. To było w Rabce. Przypomniało mi się to dopiero teraz, kiedy Ulę odwoziłem moją córkę do sanatorium. Tam jest taki cmentarz. I kiedy byliśmy z żoną w Rabce jakiś czas temu, chcieliśmy sobie przejść na skróty, ściąć drogę i przechodziliśmy przez cmentarz. I w pewnym momencie one mnie wołają, a ja stoję nad grobem. W końcu przyszły do mnie, bo tak jakbym ich nie słyszał. Słuchajcie, na nagrobku było napisane moje imię i nazwisko. Nie jesteście w stanie sobie wyobrazić, co ja wtedy przeżyłem. Ja nie patrzyłem tam na datę, bo data się nie zgadzała. Ktoś po prostu o takim samym imieniu i nazwisku został tam pochowany. Wiecie, jak się czuje człowiek, który widzi swój własny grób? To był pierwszy raz w życiu, kiedy poczułem się martwy. Chociaż żyłem. I pamiętam też dzień, właśnie to zdarzenie mi to przypomniało, kiedy drugi raz w życiu poczułem się martwy. Kiedy poczułem się martwym człowiekiem. Byłem wtedy człowiekiem, który miał Biblię i czytał ją. I przyszedł do mnie człowiek, który zwiastował Ewangelię i powiedział mi, że jeżeli nie poznałem Pana Jezusa Chrystusa, nie jestem obeznany z drogą pańską, to dla Boga nie ma znaczenia, co zrobię lub czego nie zrobię, ponieważ jestem martwy. I w ogóle to nie ma żadnego znaczenia. Jeżeli nie oddałeś swojego życia Panu Jezusowi Chrystusowi, jeżeli nie kroczysz drogą pańską, dla Boga jesteś martwy. I przytoczył mi werset biblijny, który mnie wtedy bardzo zbulwersował. Niech umarli grzebią umarłych swoich, a Ty chodź za mną i głoś Królestwo Boże. Później jeszcze powiedział werset z Ewangelii Jana z 3 rozdziału i 18 wersetu, który mówił, jeżeli ktoś uwierzył w Syna Bożego, nie będzie sądzony. Jeżeli nie uwierzył, już jest osądzony. Przez to, że właśnie nie uwierzył. Dla mnie to było tak druzgocące. I wiecie, co zrobiłem? Zapytałem go, co mam czynić? Co mam zrobić, żeby nie być martwym? To było pierwsze słowo, jakie mi przyszło do głowy. Co mam czynić? Zawołałem tak, jak wołają ludzie, którzy chcą wejść do Królestwa Bożego. Którzy chcą żyć. Którzy nie chcą zginąć. Którzy nie chcą być martwi. Nie chcą być martwi nawet za życie. W oczach Bożych byłem martwy. Zobaczyłem to i przestraszyłem się tego. Bałem się nadchodzącego gniewu. Bałem się jak dziecko. W Ewangelii Łukasza, 9 rozdział i 60 werset jest to napisane. Niech umarli grzebią swoich umarłych, lecz Ty idź i głoś Królestwo Boże. Przestań być martwy w oczach Bożych. Uwierz w Jego Syna, w Jego drogę zbawienia, w to, w jaki sposób On nakazuje przyjąć Pana Jezusa Chrystusa. Najpierw poprzez poznanie grzechu, swojego bezmiaru grzeszności, później swój bezmiar bezradności i przyjmij Pana Jezusa Chrystusa, który jest wybawieniem. Jeżeli nie uwierzyłeś jeszcze w Syna, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, zbliża się godzina, owszem, już nadeszła, kiedy umarli usłyszą głos Syna Bożego, a ci, co usłyszą, żyć będą. To jest 5 rozdział, 25 werset Ewangelii Jana. W 5 rozdziale i 10 wersecie jest kontynuacja tej myśli, kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy w Boga, uczynił Go kłamcą, gdyż nie uwierzył świadectwu, które Bóg złożył w Synu swoim. To są proste, zrozumiałe stwierdzenia. Nie sposób ich opacznie zrozumieć. To jest Ewangelia, którą mamy zawartą w Piśmie Świętym. To jest Ewangelia, która powinna dotrzeć do naszego wnętrza i rozedrzeć nas, tak abyśmy nie kryli tego, jacy naprawdę jesteśmy. Trzeci rozdział, 36 werset. Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny. Kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim. Drodzy bracia, siostry, drodzy obecni, od tego czasu zacząłem wsłuchiwać się w głos Syna, aby źle nie zrozumieć, aby źle nie zinterpretować, aby nie kroczyć złą drogą, albo czegoś nie zapomnieć. Zadałem sobie pytanie, które teraz też zadam wszystkim tu obecnym. Stojąc tu przed wami jako grzesznik, pytam, czy jesteś chrześcijaninem? Czy jesteś chrześcijaninem? A co byście powiedzieli, gdybym powiedział, nie jestem? Gdybym nie zadano to pytanie, powiedziałbym, nie jestem chrześcijaninem. Jak byście zareagowali? Co byście sobie pomyśleli? Gdybym wam tylko powiedział, słuchajcie, jestem wielkim fanem chrześcijaństwa. Jestem wielkim fanem chrześcijaństwa, tego z pierwszych wieków naszej ery. Jestem fanem chrześcijaństwa, kiedy głosił Pan Jezus Chrystus. Kiedy pokazywał, jak żyć i oddał za to życie. Kiedy Jan Chrzciciel głosił, chrzcił ludzi, a potem ścięto mu głowę. Kiedy Pan Jezus Chrystus został ukrzyżowany i pierwsi chrześcijanie wędrowali, oddawali za wiarę swoje życie. Jestem wielkim fanem chrześcijaństwa, ale tego z pierwszego wieku. Jakie dzisiaj jest chrześcijaństwo? Kim jesteśmy? Co my dzisiaj reprezentujemy? Wiem jedno. Naśladowcy Chrystusa mówili o sobie, że są uczniami. Naśladowcy Chrystusa mówili o sobie, że są świętymi. Naśladowcy Chrystusa mówili o sobie, że są zwolennikami drogi pańskiej. I wiem jedno. Nie nazywali się chrześcijanami. Chrześcijanami byli nazywani przez innych. Dlatego, że kroczyli właśnie za Chrystusem. To było takie przezwisko, którym ich nazwano. Chrześcijanami byli nazwani przez innych, więc ja tę sprawę pozostawię innym. Niech inni nazwą mnie chrześcijaninem. Niech inni to zrobią. Skupmy się na tym, jak właśnie pierwsi chrześcijanie odbierali to, jak należy żyć. Po tym, jak się poznaje Pana Jezusa Chrystusa. Po tym, jak się rozpozna, że tylko On jest w stanie uratować nas i spowodować, że przestaniemy być martwi, a że zaczniemy żyć. Żyć naprawdę, żyć prawdziwie. Dzieje apostolskie. 19 rozdział. 23 werset. A w owym czasie powstała niemała wrzawa z powodu drogi pańskiej. Droga pańska. Nie pytam dzisiaj, czy jesteś chrześcijaninem, bo wiem, że nim jesteś. Wszyscy dzisiaj nim jesteśmy. Gdyby dzisiaj w Palowicach przejść i zapukać we wszystkie domy, to pewnie nie znaleźlibyście nikogo, kto chrześcijaninem by się nie nazwał. Pytam, czy jesteś uczniem Pańskim? Czy dzisiaj jesteś uczniem Pańskim? Czy jesteś obeznany z drogą Pańską? Czy jesteś jednym ze zwolenników drogi Pańskiej? A Saul, Dzieje Apostolskie, 9 rozdział i pierwsze 2 wersety, a Saul, dysząc jeszcze groźbą i chęcią mordu przeciwko uczniom Pańskim, przyszedł do arcykapłana i prosił go o listy do synagogi w Damaszku, aby mógł, jeśli znalazł jakich zwolenników drogi Pańskiej, zarówno mężczyzn, jak i kobiety, uwięzić ich i przyprowadzić do Jerozolimy. Czy jesteś zwolennikiem drogi Pańskiej? Być może tak. Kiedyś to pytanie zostanie wam zadane. Jeżeli jesteś zwolennikiem drogi Pańskiej, to kiedyś to pytanie zostanie wam zadane jako oskarżenie. I być może zostanie zadane przez chrześcijan. Skąd o tym wiem? W Ewangelii Świętego Mateusza, w 24 rozdziale, 9 wersecie czytamy: wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą i wszystkie narody będą pałać nienawiścią dla was i dla imienia mego. W Ewangelii Łukasza, 6 rozdział: błogosławieni będziecie, gdy ludzie was będą nienawidzieć i gdy będą was wyłączać i lżyć was będą i gdy imieniem waszym pomiatać będą jako bezecnym z powodu Syna Człowieczego. Ewangelia Łukasza, 21 rozdział: lecz zanim się to wszystko stanie, podniosą na was ręce, prześladować was będą, wydawać do synagog i więzień i wodzić przed królów i namiestników dla imienia mego. I ewangelista Jan na domiar mówi takie słowa w 16 rozdziale: wyłączać was będą z synagog. Więcej, nadchodzi godzina, gdy każdy, kto was zabije, będzie mniemiał, że spełnia służbę Bożą. Czy jesteście zwolennikami drogi Pańskiej? W jednej z książek, które przeczytałem, która nosi tytuł Jedyna rzecz, której nie będziesz mógł robić w niebie, jest opis tego, że jedyną rzeczą, którą nie będziemy mogli robić w niebie, jest to, że nie będziemy już mogli zwiastować Ewangelii. Bo ten czas się kiedyś skończy. Ponieważ droga Pańska i bycie chrześcijaninem to jest przede wszystkim zwiastowanie Ewangelii. To jest opowiadanie o tym, jak zostałeś nawrócony, jakich cudów i rzeczy dokonał w twoim życiu Bóg. To jest twoje prawdziwe życie. Podam wam taki przykład. Słyszałem, że jest kolejny wyjazd, misja. W jednej z tych książek przeczytałem o takiej ekspresowej ewangelizacji. Działo się to w Rosji, nie pamiętam dokładnie kiedy. Na zgromadzenie do zboru weszło dwóch żołnierzy, przeładowali broń i powiedzieli: kto z was nie jest w stanie umrzeć za to, w co wierzy, to proszę stąd wyjść. Zrobiło się tłoczno, jak często się robi tłoczno przy otwarciu supermarketu. Były wąskie drzwi i wszyscy chcieli wyjść, ale nie mogli, bo wszyscy naraz chcieli wyjść. Zostało tylko kilku. I wtedy oni zamknęli te drzwi, przyładowali znowu broń i powiedzieli: no, to właśnie zrobiliśmy oddzielanie owiec od kozłów. I teraz możemy z wami siąść do nabożeństwa. I tu prawdziwy jest Pan. Myślicie, że zrobili coś niezgodnego z Biblią? Bóg to samo robił z synami Koracha. W Nowym Testamencie to samo zrobił z ludźmi, którzy przynosili Bogu dary i próbowali Go okłamywać. Pamiętacie tych dwoje, którzy padli martwi? To jest ekspresowa ewangelizacja. W Ewangelii Mateusza Pan Jezus pokazuje nam, że to chrześcijaństwo, którego On jak gdyby był prekursorem, ta droga pańska, i tak chciałbym, żeby ją nazywać, troszeczkę się rozmija z naszymi wyobrażeniami. 25 rozdział Ewangelii Mateusza. Apostoł Paweł zapowiada zaparcie się uczniów. Pan wie, kim jesteśmy i jacy jesteśmy słabi. Pan wie, że boimy się. Dlatego te wszystkie rzeczy zostały spisane. Dla naszego pocieszenia, ku naszej przestrodze. Te wszystkie rzeczy zostały nam dane po to, abyśmy się nie objawiali, że zostaniemy sami. Czy znacie wersety, które mówią o tym, jak Pan Jezus zwraca się do ludzi i mówi: idźcie ode mnie precz, nigdy was nie znałem. A oni wtedy mówią: ale Panie, w Twoim imieniu robiliśmy cuda. I on im wtedy odpowiada taki wers, odpowiada im takimi słowy: byłem w więzieniu, a nie odwiedzaliście mnie. Muszę wam powiedzieć, że często ten werset jest brany jako sztandarowy do zwiastowania Ewangelii w więzieniach. Natomiast przedwczoraj czytałem taki artykuł, który pokazał mi to jak gdyby w zupełnie innym świetle. Przygotowując się do tego wykładu, zobaczyłem coś, czego nie udało mi się dostrzec wcześniej. Ludzie prowadzący służby w więzieniach często używają tego fragmentu jako zachęty do pracy duszpasterskiej z więźniami. To piękna służba, ale ten werset o tym nie mówi, dopóki więźniami nie są wierzący. Są to słowa Paula Oshera, który zwiastował w takich więzieniach ludziom, którzy byli tam uwięzieni za zwiastowanie Ewangelii. I mówi tak, i tu cytuję: nauczyłem się prawdziwego znaczenia tych słów w krajach trzeciego świata, w których jeżeli wtrąca się kogoś do więzienia, to będzie tam głodował, aż umrze. Chyba że codziennie ktoś z zewnątrz przyniesie mu jedzenie. Bo bez tego umrze. Bo w tych więzieniach nie dają jedzenia. Umrzesz. Pomyślcie, jeżeli ktoś jest wtrącony do więzienia, nie za zabójstwo czy kradzież, ale za to, że jest wierzącym, to czeka go taki los, jeżeli ktoś nie będzie o nim pamiętał. Podobnie było w czasach apostołów. Wrzucono do więzienia za bycie chrześcijaninem. Tak, taki człowiek mógł tam nawet umrzeć. Jest jednak mały problem. Służba więzienna wie, że ci, którzy przynosili jedzenie i przynoszą jedzenie, to najczęściej to są właśnie też wierzący ludzie. Oni wiedzą. Tak więc ten, który przynosi to jedzenie, jest sam zagrożony wrzuceniem do więzienia. Ci ludzie ryzykowali swoje życie. Oni byli gotowi oddać swoje życie za swojego brata, za swoją siostrę. Czy znacie jakichś nawróconych ludzi, którzy siedzą w tej chwili w więzieniu? Czy jesteśmy obeznani z drogą pańską? Dzieje apostolskie, 18 werset i wersety od 24 do 26 mówią o pewnym człowieku, o pewnym Żydzie imieniem Apollos. A do Efezu pewien Żyd przybył imieniem Apollos, rodem z Aleksandrii, mąż wymowny, biegły w pismach. Był on obeznany z drogą pańską, a pałając duchem przemawiał i nauczał wiernie tego, co się odnosi do Jezusa. Choć znał tylko chrzest Jana. Ten to począł mówić śmiało w synagodze, a gdy Pryscylę i Akwila usłyszeli, zajęli się nim i wyłożyli mu dokładniej drogę Bożą. Co to jest droga Boża? Czego też potrzebował ten Apollos, który chociaż znał tylko chrzest Jana, chociaż znał tylko część prawdy, to znaczy prawo doprowadzające do Chrystusa, które ożywiło jego sumienie, dlatego przybył, by zwiastować Pana Jezusa Chrystusa, wyłożyli mu jeszcze dokładniej drogę Bożą. Wszyscy tego potrzebujemy. Nie zatrzymujmy się na jakimś etapie, nie zatrzymujmy się w którymś momencie. Każdy z nas potrzebuje tego, aby Bóg jeszcze bardziej wykładał nam drogę Bożą. To jest droga, do której zachęca nas apostoł. Drodzy, jeżeli chodzicie z Bogiem teraz, to chwała. Natomiast jeżeli nie chodzicie z Bogiem teraz, to też nie macie pewności, nie macie mieć prawa pewności, że jesteście zbawieni. Ja nie mówię, że ktoś utracił zbawienie. Ja mówię i nie mówię, że ktoś przestał być religijny. Nie. Być może nigdy go nie uzyskaliście. Jeżeli Bóg przemówi do twojego serca, jeżeli prawo ożywi twoje sumienie, to żyjesz naprawdę. Żyjesz prawdziwie. Żyłeś tak, jak nigdy przed tym nie żyłeś. I za nic tego nie oddasz. To ma wartość dla ciebie, to ma wartość krwi, to ma wartość życia. Z kogoś, kto jest martwy, stajesz się kimś, kto żyje naprawdę. Podsumowując, bez prawa nie ma poznania grzechu. Bez zwiastowania prawa nie ma prawdziwej pokuty. A jakże mają usłyszeć, jeżeli im ktoś nie zwiastował? Bez prawdziwej i szczerej pokuty nie ma prawdziwej wiary. Bo jeżeli pokutujesz w swoim sercu, jeżeli twoje serce naprawdę otwarło się przed Bogiem, to Bóg zaczyna swoje wielkie dzieło. To jest droga, do której na przykład doszedł Apollos, ale dalej już się samemu nie da pójść bez Boga. Można znać prawo. Prawo ożywi nasze sumienie. My będziemy wiedzieli, co jest dobre, a co złe. Ale dalej bez Boga się nie da. Pan Jezus powiedział, że są dwie drogi. Jaki jest początek drogi Pańskiej? Jak mamy kroczyć? Skąd mamy mieć pewność, że jesteśmy na drodze Pańskiej? Drodzy bracia, drogie siostry, bycie uczniem Chrystusa. Ja nie słyszałem o innej drodze. Przynajmniej takiej w Biblii nie znajduję. To, co tak naprawdę mówimy, to nie są rzeczy, których nie znacie. Być może próbuję to przedstawić w innym świetle i nazwać inaczej. Jest to mowa o pewnym sposobie życia. O kroczeniu drogą Pańską. W Starym Testamencie ci, którzy kroczyli drogą Pańską, także byli napominani przez Boga. Jeremiasz płakał i wołał tak. W 18 rozdziale Księgi Jeremiasza, w 15 wersecie, tak płacze. Lecz mój lud zapomniał o mnie. Ofiaruje kadzidła nicością, które sprawiły, że się potknęli na swoich drogach, na ścieżkach starodawnych, aby chodzić po manowcach po drodze nieutorowanej. Bóg nam mówi, ja utorowałem wam drogę. Dałem wam prawo. Macie łaskę w Chrystusie. Nie możecie powiedzieć, że nie wiecie, jak nią kroczyć. Nie ma takiej możliwości. Nie ma takiej opcji. Jeżeli to robisz, robisz to chodząc po własnej drodze. Droga, którą utorował nam Bóg, to jest droga wyznaczona i wąska. Droga prawa będącego wychowawcą, doprowadzającym do Chrystusa, droga pokuty za grzechy, za które nie musimy ponieść zasłużonej kary. Bo ktoś to zrobił za nas. Zapłacił cenę. Jest to droga wiary. Jest to droga pełnego zaufania. Droga Bożej sprawiedliwości. Bez ustanawiania swojej. Nie ma tutaj żartów. Żart, który na początku powiedziałem ze spadochronem, tak naprawdę nie jest żartem. Bo jeżeli mamy ten cały bagaż wiedzy, to nie boimy się. Bo wiemy, że jesteśmy bezpieczni. I nawet jeżeli się z nas będą śmiali, nawet jeżeli nam będzie niewygodnie, to wiemy, że robimy właściwie. Pamiętaj tylko, że musisz to skonfrontować z własnym ukrytym życiem. Z twoim życiem. Że to życie nie na pokaz przed braćmi czy sąsiadami. Że to ukryte życie, którego nie widać i nikt nie widzi, ta twoja religijność, która jest naprawdę taka, jak się zachowujesz, kiedy cię właśnie nikt nie widzi. Kiedy cię nikt nie obserwuje. Kiedy nie wiedzą, co robisz tak naprawdę. Ta twoja prawdziwa religijność musi być konfrontowana przed Bogiem z Jego prawem. Wtedy będziesz mógł powiedzieć, że wiesz, którą drogą kroczysz. Skąd wiem? Wiem, bo rozwijasz się w posłuszeństwie. Wiem, bo sam wiesz, że rozwijasz się w posłuszeństwie. Wiesz, że kroczysz właściwą drogą, bo kiedy się przewracasz i pokutujesz, Bóg cię znowu podnosi i stawia cię na właściwej drodze. Stąd wiesz. I ktoś, kto się śmieje, kto cię obserwuje i ci wytyka, może i ma rację w tym momencie, ale ty wiesz, że jesteś grzesznikiem i dlatego poprzez prawo przyszedłeś do Pana Jezusa Chrystusa, który oddał za ciebie życie. To jest droga, którą masz kroczyć. Rozwijaj się w posłuszeństwie. Słuchaj słów, które mówi do ciebie Pan Bóg. Ja się pytam, czy zmienia się relacja z twoim grzechem? Bo to, że jesteś grzesznikiem, to wiem. Skąd wiem? Bo ja jestem grzesznikiem. Bo Biblia nigdy mnie nie okłamała i powiedziała mi całą prawdę. Jestem grzesznikiem i grzeszę każdego dnia. Stąd wiem, że ty też jesteś grzesznikiem. Znam ogrom swojej grzeszności. I Pan Bóg też go znał. Dlatego oddał swojego Syna, abyś nie miał wymówki. A prawo zamknęło ci usta, żebyś się nie wymawiał i żebyś się nie usprawiedliwiał. Pytam się, jaka jest twoja relacja z twoim grzechem? Bo jeżeli nie masz relacji ze swoim grzechem, to nie masz relacji z Bogiem. Jeżeli ona się nie zmienia, to znaczy, że stanąłeś gdzieś i doszedłeś do pewnego momentu i już nie zrobiłeś kroku dalej. Jeżeli masz nową relację z Bogiem, jeżeli masz nową relację z przykazaniami, jeżeli one ożywiają twoje sumienie, jeżeli ty czujesz, że Bóg cię dotyka, to świadczy o tym, że Bóg działa. Podam wam taki przykład. Tu w Polowicach przyprowadził się razem z nami w tym samym czasie, ja go dopiero poznałem niedawno, taki artysta-malarz. On jest wykładowcą w szkole w liceum plastycznym. I niedawno zaprosiłem go do siebie do domu, rozmawialiśmy o różnych metodach rysowania. To było w kontekście tego, że moja córka chodzi też do tego liceum i uczyła się rysować. I on mówił o takiej typowo ludzkiej metodzie, to znaczy się, ktoś uczy się rysować, bierze, rysuje coś, jest to niedoskonałe, wyrzuca kartkę, bierze znowu czystą kartkę, znowu rysuje i tak te kartek są tysiące. To jest taki ludzki sposób. Od nowa, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. A on mi powiedział, ale nie wiem, czy wiesz, ale jest też drugi sposób. Bardzo starodawny. Stara droga. I nazwał to właśnie drogą. I to mnie bardzo zastanowiło. Chińczycy używają jednej kartki i gumki i ołówka. Maluje, jeżeli jesteś niedoskonały, gumuje to. I znowu maluje drugi raz. I znowu maluje trzeci raz. Z tej gumki papier się przedziera, więc bierze z drugiej kartki kawałek i od tyłu podkleja. I znowu maluje. I tak może cały rok. I tak może całe życie. Ja myślę, że tak z nami właśnie robi Bóg. Ten obraz jest coraz doskonalszy. On w nas działa. On nas zmienia. Ten portret, który On rysuje, to jest odbicie Jego. On chce nas tak narysować, abyśmy przypominali Pana Jezusa Chrystusa. Ja myślę, że to jest Boży sposób. Ta przedziurawiona, wygumowana kartka, często wyglądająca jak koszula w grzesie. Tak. Ale taki jest Bóg. I On z nas nie rezygnuje. I On swojej pracy nie kończy. On zaczął w nas dobre dzieło i On te dobre dzieło wykonał. W Ewangelii Łukasza w 9 rozdziale są takie słowa, które też bardzo mnie zawsze zastanawiały. Żaden, który przykłada rękę do pługa i ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Wziąłem sobie słownik, otwarłem sobie słownik z naszej biblioteki, nowo powstałej biblioteki. Otworzyłem słownik języka greckiego i przeczytałem, że jest tam takie słowo eutcheo, które oznacza niegotowy do użycia. Tak jak z tym rysunkiem. Czasami jesteś gotowy do użycia, a czasami jesteś niegotowy jeszcze do użycia. My często próbujemy oglądać się wstecz, szukając innych dróg niż te, które wyznaczył nam Bóg. Bóg spowoduje, że będziesz gotowy do użycia. Bóg spowoduje, że nie będziesz się oglądał wstecz. On zmieni twoje życie. Ale ty nie możesz lekceważyć prawa. Jeżeli żyjesz grzesznie, to musisz te wszystkie grzechy przynieść pod krzyż Pana Jezusa Chrystusa. Musisz z nich zrezygnować. Musisz się do nich przyznać. Musisz się nimi brzydzić. Musisz się ci oddać. Bo inaczej nastanie taki dzień, kiedy już będzie za późno i zaczniesz się bać, a powinieneś być przerażony i drżący. I zaczniesz pragnąć, żeby wejść przez tą wąską bramę. Ale tam będzie tłok. Tam nie pójdzie wejść. Bo wszyscy tam będą chcieli wejść. Jak przy otwarciu supermarketu. Otwierają o 9, a wchodzą dopiero 5 po. Tak się tłoczą. Myślisz sobie, że jest za późno. A może myślisz sobie, że nie jest za późno. Trzymaj się drogi. Drogi, która została wyznaczona z dawien dawna przez prawdomównego Boga. Jedynej drogi, która ma znaczenie. To jest wąska droga. I ciasna brama. Jeżeli chodzi o słowa, które znalazłem na wytłumaczenie tych terminów, to są to słowa cierpieć, być udręczony. Tak ma wyglądać proces chodzenia po tej drodze. Będziesz doznawał takich odczuć. Tak, ale będziesz wiedział, że żyjesz. To, że cierpisz, że pragniesz, że Bóg objawia twoje grzechy, o których wcześniej myślałeś, że ich nie masz, albo nigdy nawet się o nie podejrzewałeś, a Bóg je wynosi na powierzchnię, to świadczy o tym, że Bóg w tobie pracuje. Sprawdzajcie się, czy trwacie w wierze. Jak taternik, który wchodzi na szczyt, sprawdza liny, sprawdza karabinki, sprawdza wszystko. Dlaczego? Bo jeżeli tego nie zrobi, a będzie w połowie drogi, to odpadnie i będzie martwy. I on to wie. Dlatego to sprawdza. Wy tego nie wiecie? Wiecie. Sprawdzajcie. Sprawdzajcie siebie samych, czy trwacie w wierze. Droga, którą wyznaczył Pan Jezus, a o której pisali właśnie apostołowie, to jest to, abyśmy poddawali samych siebie próbie. W liście do Koryntian w 13 rozdziale, 5 wersecie. 13 rozdział 2 listu do Koryntian, 5 werset. Poddawajcie siebie samych próbie, czy nie trwacie wierze, doświadczajcie siebie. Czy nie wiecie o sobie, że Jezus Chrystus jest w was? Chyba, żeście próby nie przeszli. A w drugim liście do Tymoteusza czytamy. Głoś słowo, bądź w pogotowiu, w każdy czas, dogodny czy niedogodny, karć, grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczaniem. Ile mamy czasów? Ile chrześcijanie mają czasów? Tylko mają dwa czasy. Dogodny i niedogodny. I w oba czasy mamy głosić i zwiastować Ewangelię. Jaką Ewangelię? A jak zostałeś nawrócony? Czy Eunuch, który został ochrzczony, potrzebował szkoły, by zwiastować Ewangelię? Filip go zostawił. Od razu. Miał Biblię. opowiedz o swoim nawróceniu, idź do sąsiada, zapukaj, spytaj się go, czy jest chrześcijaninem i powiedz mu, że ty kroczysz drogą pańską. Opowiedz mu o swoim nawróceniu. Opowiedz mu, co to znaczy być chrześcijaninem. Co to znaczy żyć dla Chrystusa i co to znaczy umrzeć dla Chrystusa. Bo to jest jedyna droga pańska, jaką znamy. Chyba, że znacie inne. A jeżeli znacie, to wnioskuję, że one są szerokie. Ta jest wąska. Drodzy bracia, zwiastowanie to, które słyszycie, które słyszeliście od Niego, tak mówią apostołowie, które słyszeliśmy od Niego, a które wam ogłaszamy, jest takie, że Bóg jest światłością i nie ma w Nim żadnej ciemności. To jest pierwszy list Jana i pierwszy rozdział. A żywot został nam objawiony i widzieliśmy i świadczymy i zwiastujemy wam ów żywot wieczny, który był u Ojca, a nam został objawiony. Co widzieliśmy i co słyszymy, to wam zwiastujemy, abyście i wy społeczność z nami mieli. A społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i Synem Jego, Jezusem Chrystusem. A to piszemy, aby radość wasza była pełna. A zwiastowanie to, które słyszeliśmy od Niego i które wam ogłaszamy, jest takie, że Bóg jest światłością i nie ma w Nim żadnej ciemności. A jeśli mówimy, że społeczność z Nim mamy, a chodzimy w ciemności, kłamiemy. I nie trzymamy się prawdy. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest światłością, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszystkich grzechów. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy. I prawdy w nas nie ma. Pamiętaj, musisz skonfrontować swoje ukryte życie. Do tego zachęca nas ten list. Do tego zachęcają nas apostołowie, uczniowie Pana Jezusa Chrystusa. To nie życie na pokaz przed braćmi, sąsiadami, ludźmi. To nie pokaz tego, kim jesteśmy. To raczej to, kim jesteśmy, gdy nas nikt nie widzi. Zapytaj siebie, jaką masz relację z grzechem. Zapytaj siebie, jak żyjesz. Grzegorz przesłał mi kilka dni temu link do wysłuchania pewnego kazania. Ja wyczytałem, znalazłem sobie to w internecie i pozwoliłem sobie to skopiować. To było przemówienie dla młodych ludzi. I kilka takich fragmentów, a naprawdę jeden fragment, który mnie naprawdę uderzył i przypomniał mi to, jak kiedyś wierzyłem, jak kiedyś byłem gorliwy i jak kiedyś bardzo pragnąłem zmieniać moje życie i życie innych. Był to Paul Washer, baptysta, i mówił do kilku tysięcy młodych ludzi. Pozwólcie, że przeczytam ten fragment. A wiara w Jezusa Chrystusa jest poprzedzana i kontynuowana przez pokutę, odwrócenie się od grzechów, nienawiść do rzeczy, których Bóg nienawidzi i miłość do rzeczy, które Bóg kocha. Wzrastanie w światłości i pragnienie, aby nie być jak Britney Spears, nie być jak świat, nie być jak większość amerykańskich chrześcijan, ale jak Jezus Chrystus. I wiecie, co się wtedy stało? Wszyscy klaskali. A wiecie, co on im wtedy powiedział? Nie wiem, dlaczego klaszczycie. Ja mówię do was. I nastała cisza. Ten wykład mówił o tym, że często nasze dzisiejsze chrześcijaństwo zapomniało o tym, co jest najważniejsze. O tym, że droga, którą mamy kroczyć, jest nam znana, jest wąska i nią mamy właśnie iść. Tu nie chodzi o wielkie zgromadzenia i pokutowanie ludzi tylko dlatego, żeby się nawrócili, a potem zastawianie ich samych sobie. To jest przyprowadzanie ich do Chrystusa i pokazywanie im, że oni muszą znać prawo, znać Biblię, znać Boga, znać Pana Jezusa Chrystusa, by mogli o sobie powiedzieć: tak, jestem obeznany z drogą pańską. Tak, jestem chrześcijaninem. Tak, jestem gotów umrzeć za Ewangelię. Bo Chrystus oddał za mnie życie. Ludzie mówią, że krzyż jest znakiem tego, ile wart jest człowiek. To jest prawda, ale to jest też nieprawda. Krzyż jest znakiem tego, że jesteśmy zdeprawowani, tak, iż wymagało to śmierci Pana Jezusa Chrystusa, Bożego jedynego Syna. To jest druga strona tej prawdy. Nie zapominajmy o tym, zwiastując Ewangelię. Bo to jest ta strona prawdy, która nas przyprowadziła do Pana Jezusa Chrystusa. Czas się wypełnił, oto teraz spędźcie resztę swojego życia pokutując grzechów i wierząc w Jezusa Chrystusa każdego dnia. I zaczyna mówić jako chrześcijanin nienawrócony do nienawróconych. Drodzy bracia i siostry, na same zakończenie przeczytam jeszcze kilka wersetów, które pokażą nam, że o tym, że mamy wyszukiwać drogi pańskiej, Biblia mówi od samego początku. W Księdze Psalmów, w 37 psalmie czytamy: Pan kieruje krokami męża, wspiera tego, którego droga mu się podoba. Choćby się potknął, nie przewróci się, gdyż Pan podtrzyma go ręką swoją. 37 psalm, 23 werset. Psalm 119. Błogosławieni ci, którzy stosują się do napomnień Jego, szukają Go z całego serca, którzy nie czynią krzywdy, ale chodzą drogami Jego. Tyś wydał rozkazy swoje, aby ich pilnie strzeżono. Psalm 128. Błogosławiony każdy, kto się boi Pana, który kroczy drogami Jego. Owoc trudu rąk swoich spożywać będzie. Będzie szczęśliwy i dobrze mu się powiedzie. Psalm 3. Zaufał Panu z całego serca. Zaufaj Panu z całego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Pamiętaj o Nim na wszystkich drogach swoich, a On prostować będzie ścieżki twoje. W Księdze Izajasza prorok tak woła. Krzyczy wręcz. Tak mówi Jahwe, twój odkupiciel, święty izraelski. Ja, Jahwe, twój Bóg, uczę cię tego, co ci wyjdzie na dobre. Prowadzę cię drogą, którą masz iść. Czy teraz, gdyby ktoś zapytał ciebie, możesz powiedzieć, że wiesz, co to znaczy droga pańska? Wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie. A wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia. I niewielu jest tych, którzy ją znajdują. 7 rozdział Ewangelii Mateusza. I Pan Jezus wyjaśnił kiedyś ten obraz. W innym miejscu Pisma mówiąc: ja jestem drzwiami. Jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie i wejdzie, i wyjdzie, i pastwisko znajdzie. Ewangelia na 10 rozdział, 9 werset. Ja jestem drzwiami. Kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie i wejdzie, i wyjdzie, i pastwisko znajdzie. Niech się nie trwoży serce twoje. Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. To są słowa naszego Pana. W domu Ojca mego jest wiele mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce, a jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, pójdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. I dokąd ja idę, wiecie. I drogę znacie. Rzekł do niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak możemy znać drogę? Typowe. Odpowiedział mu Jezus: ja jestem droga i prawda i żywot. I nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Ewangelia Jana, 14 rozdział, pierwsze 6 wersetów. Ja jestem droga i prawda i żywot. I nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie. Amen.